Dzień dobry, witam Państwa. Jest 25 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Tricessimo Primo Julii, Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, przede wszystkim przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa. Firma oferuje domy i apartamenty w bardzo słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości za granicą. I linki, wszystkie informacje Państwo znajdziecie pod odcinkiem. Proszę Państwa, przypominam wszystkim Państwu, że o tym osobom, które są patronami na Patronite, o odnawianiu subskrypcji. Witam bardzo serdecznie, bardzo licznych nowych patronów, także super, witam się z Państwem. Pamiętamy, jazda z cenzorami, to jest standardowy fragment gry i również Romani i Te Domum. Tam u Romani się różne dziwne rzeczy dzieją, więc będziemy dzisiaj znowu dużo o nich mówić. Poza tym pamiętamy Al-Kilabtan Bahu Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Proszę Państwa, przypominam też, że bardzo chętnie promuję for free kanały, które są fajne, niszowe, mają trudności z przebiciem się na YouTubie. Od razu mówię, na fejsie, tam jakichś Instagramach niestety nie, natomiast na YouTubie, jeżeli ktoś ma jakiś kanał, czy poradnikowy, czy jakiś właśnie fajny, niszowy, to zapraszam do kontaktu, ja po prostu bardzo chętnie Państwu pomogę w przebiciu się, tym bardziej, że tutaj no zdobycie zasięgów na YouTubie w tej chwili jest bardzo, 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 bardzo trudne. Więc jeżeli Państwo macie taki kanał, to proszę się jak najbardziej zgłaszać. Proszę Państwa, więc dzisiaj mamy odcinek, może mi się uda trochę krótszy, zobaczymy. Dosyć późno go nagrywam, ponieważ cały czas czekałem na jakieś kolejne informacje, które się pojawiają co chwila, w związku z tym, żeby on się nie zdezaktualizował za bardzo, więc niektóre rzeczy, o których będę mówił, że są jeszcze niewyjaśnione, jak Państwo będą oglądali, mogą być już wyjaśnione. Otóż to, co wiadomo na pewno, to, że przywódca Hamasu, Ismail Haniya, został zamordowany w ataku rakietowym w Teheranie. Atak ponad wszelką wątpliwość przeprowadziły wojska państwa położonego na południe od rzeki Litani, a na północ od Synaju. To jest tak, że jeśli chodzi oczywiście o sam Humus, to grupa potwierdza śmierć, obwinia atak syjonistyczny, prawda, i generalnie oświadcza, że ta poważna eskalacja nie pozostanie bezkarna. Zresztą tutaj mamy bardzo dużo reakcji międzynarodowych, ja trochę o nich opowiem, ale ponieważ one spływają w tej chwili, więc też może szerzej to omówimy jutro, bo będziemy mieli już jutro informacje też pełne o tym, jakie są następstwa. Takie faktyczne tego ataku. To jest wiadomo o jednej rzeczy, to znaczy wiadomo, że ta śmierć jest oczywiście potwierdzona. Również Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli IRGC, potwierdził śmierć Haniyi. To jest tak, że Haniya tam przebywał, zresztą podobnie jak bardzo, bardzo wielu różnych i przywódców, i członków różnego rodzaju grup politycznych i zbrojnych, na zaprzysiężeniu nowego prezydenta Iranu, Masuda Pazeszkiana. On zresztą pojawiał się przecież wczoraj jeszcze w mediach właśnie również irańskich, także był zakwaterowany w willi należącej do Korpusu Strażników Rewolucji. Był gościem, prawda, państwa irańskiego. To strażnicy rewolucji islamskiej brali udział, czy biorą, znaczy nie udział, tylko przepraszam, biorą odpowiedzialność, czy brali odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. I tam został zaatakowany, rzekomo w tym samym budynku znajdował się również, ale to jest właśnie jedna z tych informacji niepotwierdzonych, znajdował się również sekretarz generalny islamskiego dżihadu. To, czy on rzeczywiście tam był zakwaterowany w tym miejscu, czy może w sąsiednim budynku, to jest jeszcze do tej pory nieznane. W każdym razie nikt na razie, znaczy wielu pisało o tym, że on tam był albo powinien być, natomiast nikt nie pisał, że zginął, więc nie wiadomo tego, tak? To jest właśnie jedna z tych niewiadomych, co tam się jeszcze wydarzyło. Co więcej, od razu Państwu powiem, że ten atak na lidera Humusu to nie jest jedyny atak, który został wczoraj przeprowadzony. Zaraz będziemy mówić oczywiście o tym drugim, czyli o Bejrucie, ale ja Państwu powiem, że to jest zgodne bardzo dokładnie z kilkoma takimi właśnie zapowiedziami, które pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie zakładano, że odwet państwa położonego w Palestynie za atak na druzyjską wioskę, choć do tej pory nie wiadomo, kto dokonał tego ataku. No w każdym razie będzie to pretekstem do jakiegoś odwetu, ale ten odwet musi być spektakularny. Tak, znaczy to nie może być odwet gdzieś tam, że zabili jakiegoś faceta na motorze, czy tam w jakimś samochodzie i jak tam już go przez te wywietrzniki wydłubali, to prawda, potem na podstawie analizy fragmentu DNA doszli po tygodniu do tego, kogo tam trafiono, tak? To nie może być też tak, że tam gdzieś na drodze będą pokazywali jakieś szczątki motoru, motocykla na przykład i to jest właśnie niby jakiś lider. Więc to musiało być coś, co będzie w centrum miasta, co będzie spektakularne. Ja osobiście uważałem, że może to będzie atak taki jak właśnie w Hodejdzie. W Hodejdzie trafili w zbiorniki z paliwem, w związku z tym one tam się ładnie paliły przez parę dni, czyli każdy, kto sobie chciał zrobić selfie, prawda, to miał czas. Czyli to nie było gdzieś tam, tak jak to Amerykanie czasami bombardują gdzieś na jakimś pustkowiu, jakaś lokalna informacja się pojawia, że coś wybuchło, prawda? I później, 7 dni później, Amerykanie podają, że właśnie trafili tam zastępcę szefa Al-Kaidy, prawda? Oczywiście żadnych zdjęć, żadnych informacji lokalnych tam nikt poza kilkoma wygłodniałymi sępami się w okolicach nie kręci, więc w ogóle nie ma jakby no, tego efektu medialnego. Tutaj wiadomo było, że będzie ma to być efekt medialny i efekt medialny zdecydowanie był. Ja chciałem przypomnieć, że oprócz tego, że został zabity Hania, czyli lider Hamasu, został również zabity jeden z liderów Hezbollahu. Oczywiście teraz się trwają spory, jaka była jego tak naprawdę rola i czy on na pewno zginął, to jest jeszcze inna sprawa, bo tam jeszcze chyba to ciało, które pokazywano, to rzekomo nie jego, prawda, oni tam zdaje się szukają go cały czas w tych ruinach budynku, no ale w każdym razie uderzono w centrum Bejrutu, uderzono bardzo precyzyjnie, pokazując zresztą tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że po pierwsze a państwo położone w Palestynie może, po drugie, że ma znakomity wywiad i dokładnie wie, gdzie który z wysokich dowódców przeciwnika się znajduje w danej godzinie i w danej minucie wręcz. Trzeba pamiętać, że oni się też przemieszczają, w związku z tym, jeżeli go trafiono, to znaczy, że tam ten wywiad również nie tylko elektroniczny, ale krótko mówiąc, szpiedzy państwa położnego w Palestynie tam są również tak ulokowani, że byli w stanie potwierdzić ponad wszelką wątpliwość bardzo wysokiego dowódcę Hezbollahu. No i po trzecie, dokładnie tak samo jest w Teheranie, gdzie również pokazano, że, no właśnie, to będzie za chwileczkę o tym jeszcze powiem, co jeszcze pokazano oprócz tego, że można, tak? Ale też w międzyczasie, żebyście państwo wiedzieli, doszło do trzeciego ataku. Ja dzisiaj sprawdziłem jeszcze centkom. To jest tak, że wczoraj zbombardowano przedmieścia Bagdadu w Iraku, południowe przedmieścia Bagdadu, gdzie zaatakowano siedzibę Hashd al-Shaabi, prawda, czyli Hashd al-Shaabi, czyli tego pospolitego ruszenia, prawda, PMF, jak to się określa, prawda, czyli tych ludowych sił mobilizacyjnych. To są też słynne szyickie milicje, które są też inkorporowane do irackich sił bezpieczeństwa, mają zresztą swoją własną reprezentację parlamentarną i tak dalej, ale to nie, ja nie o nich. Ja chciałem powiedzieć, że ten atak, i to atak był to co najmniej 3 bombardowania, tam zginęło kilka do kilkunastu osób, w większości właśnie członkowie tychże milicji. Zdaje się, że żadnego lidera tej milicji akurat nie trafiono. No ale tak czy inaczej ten atak, jak ja powiedziałem wczoraj, że jest to atak państwa położnego w Palestynie, pojawiły się informacje, że to jest atak amerykański. Otóż do tej pory, czyli do 24 godziny minęły, nie ma absolutnie komunikatu ze strony CENTCOM-u. Otóż za każdym razem, jeżeli Amerykanie dokonują tego typu ataku, pojawia się, i to raczej wcześniej niż później, komunikat Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, gdzie jest powiedziane, że tam, prawda, w odwecie za, czy w odpowiedzi na atak na jakąś tam bazę amerykańską, prawda, siły koalicji, bo nigdy nie mówią, że to amerykańskie, żeby nie było tylko na nich, prawda, więc siły koalicji, prawda, uderzyły i zbombardowały, i tam jest powiedziane, kogo zbombardowały, jak zbombardowały, po co, kto zginął, kto nie zginął i tak dalej, jeżeli oczywiście wiedzą w danym momencie. Zawsze ten komunikat jest, tego komunikatu nie ma. Co sugeruje, że to jest kolejny pokaz siły, państwo położone w Palestynie pokazuje, że jak będzie chciało, to może sobie swobodnie bombardować i Bagdad, i Teheran, jak widać. I oczywiście bardzo precyzyjnie Bejrut. No z Bejrutem załóżmy, że mają łatwo, natomiast Bagdad i Teheran to już jest dużo bardziej skomplikowane. To jest tak, że państwo położone w Palestynie generalnie obiecało wszystkim liderom humusu, że ich dopadnie po 7 października. Trzeba też powiedzieć o Hanii, w ogóle sam jego życiorys, to zaraz sobie opowiemy, natomiast Hania, no generalnie Hania, tak samo jak i cała reszta liderów humusu, tej części politycznej, prawie wszyscy, bo nie wszyscy dokładnie, mieszka sobie spokojnie w Katarze. Zresztą w zasięgu strzału od, no powiedzmy, no strzału artyleryjskiego od amerykańskiej bazy, największej bazy zresztą na Bliskim Wschodzie, i wcale się tym nie kryją. To jest tak, że szefem i twarzą zresztą humusu w strefie opatrunku jest Yahya Sinwar, prawda, to ten pan, który wyciągnął najkrótszą zapałkę, prawda, on tam sobie gdzieś siedzi w tej strefie i jak na razie unika, powiedzmy, humanistycznej armii i prób jej jakby jego wyeliminowania. Natomiast to, co chciałem powiedzieć przede wszystkim jako taką ważny element analityczny, bo Państwo czasami mówicie, że za dużo podaje informacji, a za mało jakichś elementów analitycznych. Ja generalnie nie lubię takich właśnie spekulacji, ale jeżeli takie spekulacje, jeżeli są robione na poważnie, to są nudne, a jeżeli są na niepoważnie, no to są niepoważne. Natomiast tutaj to chyba można powiedzieć i na poważnie, ona nie jest nudna. Otóż ja w momencie, kiedy tylko wybuchł ten konflikt, i u siebie tutaj na wideoblogu i zresztą w kilku mediach byłem pytany, co ja bym zrobił i co w takim razie, jeżeli nie to bombardowanie Gazy, to co powinno zrobić państwo położone w Palestynie. Jak ktoś z Państwa jest moim wiernym widzem i potrafi odszukać, w ogóle odgrzebać ten tekst, gdzie on był, to ja go niestety nie pamiętam, znaczy nie pamiętam w którym miejscu, a chętnie bym go dzisiaj wyciągnął, ponieważ ja wtedy powiedziałem otwartym tekstem, tak mówię, że na pewno nie tylko u siebie, również gdzieś w jakichś mediach zewnętrznych, że gdyby celem wyeliminowania humusu, znaczy, że gdyby celem państwa położonego w Palestynie było rzeczywiście wyeliminowanie humusu, to stać się to może w ciągu naprawdę 24 godzin. Można wykończyć całe kierownictwo, a prawdopodobnie aż do, powiedzmy, poziomu porucznika czy kapitana, jeśli chodzi o organizację bojową. I do 70 do 90 nawet procent tego humusu i całe na pewno kierownictwo, czy kierownictwo to do spodu polityczne, ale również kierownictwo wojskowe można byłoby w ciągu 24 godzin wyeliminować i naprawdę przy minimalnych, jeżeli nie przy zerowych stratach ludności cywilnej. W związku z tym, tak jak wtedy mówiłem, cała ta operacja w strefie opatrunku to jest po prostu operacja, która ma wyeliminować fizycznie autochtoniczną ludność palestyńską i w to miejsce, prawda, żeby można było wprowadzić radośnie osadników rzymskich, co najfajniejsze, wcale nie kryją się ekstremistyczne elementy w państwie położonym w Palestynie, tyle tylko, że one akurat rządzą teraz tym krajem, więc tym bardziej ich głos jest słyszalny. Oni po prostu to mówią otwartym tekstem. Ja wiem, że wielu dziennikarzy wtedy udaje, że nie słyszy, albo udaje, że czyta coś innego, no ale to jest po prostu, te teksty są do odzyskania i do znalezienia. Również fakt tych prób już w tej chwili sprzedaży działek w strefie opatrunku, projektowania osiedli, nie wiem, czy Państwo widzieliście właśnie te ładne projekty, gdzie tam jeszcze te ruiny są, już są nakładane takie zdjęcia, gdzie będą wille, prawda, z widokiem na morze i tak dalej. Więc krótko mówiąc, to jest cel, tak? Czyli to celem jest przeprowadzenie czystki etnicznej, celem jest przeprowadzenie eliminacji tego narodu, przynajmniej z tej części świata, chyba że zgodzi się, i to jest właśnie była najbardziej humanitarna propozycja Smotricza, gdzie oni po prostu przygotowali taki projekt ustawy do resetu, czyli wiadomo, do parlamentu, prawda, tu używamy cały czas kodowania, po to, czy slangu, po to, żeby umożliwić wyjazd. Żeby ci ludzie po prostu dostawali zachętę finansową. Oczywiście zachęta finansowa nie z budżetu państwa położonego w Palestynie, niech ktoś inny zapłaci. Czy może Polska, prawda, w ramach, nie wiem, 447. Na razie wymieniano bogate państwa arabskie. W każdym razie wymieniano właśnie po to, żeby oni płacili tym Palestyńczykom, żeby oni sobie po prostu wyjeżdżali stamtąd, gdzie chcą, tak? Do Stanów, do Irlandii, prawda, do Hiszpanii, gdzie tam sobie nie wybiorą, byle się wynieśli stąd, tak? I to zresztą Smotrycz mówił wielokrotnie, oni się z tym absolutnie nie kryją. I taki jest cel tak naprawdę tych wszystkich operacji. Co więcej, Jahunatan nie jest zainteresowany wyeliminowaniem humusu, ponieważ humus służy mu do tego i humus służy państwu położonemu w Palestynie do tego, żeby nie powstało państwo palestyńskie. On po to został stworzony, po to był finansowany, co do tego nie ma już żadnych wątpliwości, przez lata. To na osobistą prośbę Jahunatana trafiło tam 1,5 miliarda dolarów z Kataru. On, zresztą są dowody na to, są nawet, proszę Państwa, listy, jak się okazuje w tej chwili, włącznie tam z wstrzymywanymi przelewami, prawda, które były tam wstrzymywane w bankach w Jordanii, więc to jest żadna tajemnica, jest to bardzo dobrze udokumentowane, właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby te władze palestyńskie, autonomia palestyńska, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny, traciła wpływy na rzecz humusu, bo jeżeli humus zyska władzę, humus zyska przewagę, to oczywiście z organizacją terrorystyczną nikt nie będzie dyskutował na temat państwa. I to się Jahunatanowi udało, co do tego nie ma wątpliwości. Nawet to ostatnie porozumienie frakcji palestyńskiej, do którego doprowadziły Chiny, to jest utrwalenie dokładnie tego samego układu, no bo jeżeli tam jest w środku humus, którego nie można pominąć w tej chwili, bo jest zbyt wielką potęgą polityczną i wojskową, no to oczywiście on będzie elementem Organizacji Wyzwolenia Palestyny, a z drugiej strony przez to, czyli przez udział organizacji terrorystycznych, będzie dużo trudniej mówić o utworzeniu państwa, drugiego państwa w Palestynie, prawda? To jest rozwiązanie dwupaństwowe, jest jak gdyby osią agendy amerykańskiej, europejskiej, prawda, i generalnie ONZ-owskiej. Więc to jest po prostu wszystko to jest zrobione po to i tyle. Więc jeszcze raz powtórzę, to jest tak, że ten atak dowodzi, że bez żadnego problemu, gdyby państwo położone w Palestynie było zainteresowane naprawdę wyeliminowaniem humusu, to humus nie istniałby już od wielu miesięcy. Rozmawialibyśmy o tym, że kaprali, prawda, czy jakiś tam zastępców ogniomistrzów mianowano by oficerami, prawda, na froncie w tymże humusie, a i sam humus bez przywództwa politycznego zupełnie inny sposób by się zachowywał również w rozmowach z innymi frakcjami palestyńskimi. Tam to nie jest tak, że tam oczywiście wszyscy liderzy niby są wymienni. To nie jest pierwszy lider, prawda, humusu, który został wyeliminowany, no ale wyeliminowanie ich tak naprawdę do spodu, jak mówię, są w stanie naprawdę od tego lidera do 3, 4, nawet być może 5 szczebli niżej wybić wszystkich. I to jeszcze bez rodzin, znaczy z rodzinami to wiadomo, że bo lubią, natomiast bez zbędnych strat wśród cywilów, gdyby mieli taką fantazję nagle, że nie zabijamy cywilów. I to jest jak gdyby cała ta historia. No dobrze, więc wróćmy teraz do tej rzeczywistości, którą obserwujemy. Na pewno, jeśli chodzi o odwet państwa położonego w Palestynie, jest spektakularny, to jest sukces. Większy sukces tak naprawdę jest chyba w Libanie niż tutaj, bo tu się nikt nie krył, ale też musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Wyjątkowo lakoniczne dzisiaj kondolencje i komunikat Islamskiej Gwardii Strażników Rewolucji w Iranie pokazuje, że tam awansów to nie będzie, ponieważ również nowy prezydent zorientował się, że IRGC nie jest w stanie w żaden sposób zapewnić bezpieczeństwa w centrum Teheranu, no nie tylko Hanii, ale również na przykład prezydentowi, najwyższemu przywódcy i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nowy pałac prezydencki, gdyby był budowany w Teheranie, powinien znajdować się jakieś 300 metrów pod ziemią, jeszcze na dodatek pod skałą macierzystą. To może. Co więcej, penetracja, zarówno wiedza o irańskiej przestrzeni powietrznej, o jej lukach w ogóle, o ile w ogóle ta przestrzeń jest jakkolwiek chroniona, czyli zdolność do całkowitego ominięcia, prawda, tego rozwiniętych systemów obrony przeciwlotniczej, oraz zdolność do, być może również, bo to jest jeszcze badane, nie wiadomo, czy ta rakieta, teraz pojawiły się informacje, że to była rakieta bądź obiekt latający, który przyleciał spoza przestrzeni powietrznej Iranu. Ale może być również, czego nie wiemy jeszcze i pewnie się nie dowiemy tak naprawdę, bo może być również tak, że ten obiekt powietrzny został wystrzelony z terytorium Iranu, co też nie jest wykluczone, bo już kiedyś ataki dronami w Iranie miały miejsce, gdzie wskazywano, że prawdopodobnie były już tego irańskiego Kurdystanu na przykład wypuszczane, tam się podejrzewano, że być może z Azerbejdżanu nawet i tak dalej, prawda? Czyli z tych okolic, powiedzmy, północnych, gdzie też, no powiedzmy sobie, to też nie jest pierwszy raz, bo Huti też tego używali, wwożąc sobie prawdopodobnie drony na ciężarówkach przemycanych przez granicę saudyjską i potem sobie strzelali właśnie do Riyadu z dużo bliższej odległości niż ze własnego terytorium. Więc to tutaj tego nie wiadomo, ale wiadomo jedną rzecz, że jest to wielka kompromitacja obrony powietrznej Teheranu i wielka kompromitacja również IRGC, która nie jest w stanie w ten sposób, właśnie państwo położone w Palestynie pokazało, w przypadku konfliktu z Iranem jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich waszych wysokich dowódców, przywódców i kogo tam jeszcze nie chronicie, bo mamy taką możliwość. Stąd właśnie ta, moim zdaniem, lakoniczność, bo tam polecą głowy, co do tego nie ma wątpliwości. O to, że będą jakieś zaraz opowieści o odwecie, jeszcze ich nie ma, więc czekamy na jakieś stanowisko, pewnie może już się pojawiło, tam będzie dużo o ogniu piekielnym, odwecie i tak dalej, ale z drugiej strony to też pokazuje, prawda, że przestrzeń przyjazna pociskom i rakietom to nie tylko przestrzeń polska, tak? Iran też ma taką przestrzeń właśnie przyjazną pociskom i jak się okazuje nie jest w stanie wykryć, zestrzelić, ani nawet włączyć alarmu, prawda, bo zrozumiałe jest wszystko inne, no nie mamy czym zestrzelić, prawda, ale przynajmniej gdyby widzieli, że coś leci w kierunku Teheranu, przecież jeżeli jeszcze oni teraz mówią, że to zostało wystrzelone spoza terytorium Iranu, czyli był pewien czas na wykrycie tego czegoś, co leciało, w związku z tym to pokazuje, że to coś nie zostało wykryte. Bo jeżeli pocisk leci w kierunku Teheranu, to przecież nie wiadomo, czy on walnie akurat w Hanije, czy nie zakończy jak gdyby kadencji prezydenta tego samego dnia. Więc to jest, i czy nie będą właśnie potrzebne, albo czy nie będzie nowego najwyższego przywódcy. Tam na pewno w Teheranie to jest z tego punktu widzenia bardzo, bardzo potężny problem. Oni oczywiście tego nie będą pokazywali, ale taki problem no, obiektywnie istnieje. Tak? Znaczy, to jest niezdolność po prostu do ochrony najważniejszych osób w państwie, w stolicy notabene państwa. Oczywiście mamy różne właśnie oświadczenia. Tutaj mamy oświadczenie Humusu. Humus ogłasza wielkiemu ludowi palestyńskiemu i ludziom narodów arabskich i islamskich oraz wszystkim wolnym ludziom świata właśnie o męczeństwie brata przywódcy Izmaila Hanija, prawda? Inne oświadczenie, prawda, że to właśnie Hanija mówił, że sprawa palestyńska ma koszty, jesteśmy gotowi na te koszty, męczeństwo dla dobra Palestyny, dla dobra Boga Wszechmogącego i dla dobra godności tego narodu. Chciał, to ma, tak? Teraz Abbas powiedział, że zabójstwo Hanii, przypomnijmy, żeby Hania był też premierem przez pewien czas w Palestynie, w związku z tym, że zabicie Hanii było tchórzliwym aktem i wezwał Palestyńczyków do powstania zjednoczonymi przeciwko państwu położonemu w Palestynie. To jest biuro Abbasa podało, prezydent Mahmud Abbas stanowczo potępił zabójstwo przywódcy Hamasu Izmaila Hanii, uznając je za tchórzliwy akt i poważną eskalację. Wzywa nasz naród i jego siły do zjednoczenia się, zachowania cierpliwości i stanięcia stanowczo przeciwko tamtokrajowej okupacji. Znowu Musa Abu Marzuk, który jest czytowany i przez telewizję Al-Aqsa i przez kilka innych, widziałem też na Al-Mayadin na przykład jego wypowiedź, on powiedział, że zabójstwo to było tchórzliwym aktem, który nie pozostanie bezkarny, czyli standardowa retoryka. Jest tak, że sami Abu Zuhri, prawda, to jest stacja informacyjna Shehab, też jest związana właśnie z Humusem, powiedziała, że Humus jako ruch jest wystarczająco silny, żeby przetrwać śmierć któregokolwiek ze swoich przywódców. prowadzimy otwartą wojnę, aby wyzwolić Jerozolimę, jesteśmy gotowi zapłacić każdą cenę. Zabójstwo brata Hanii dokonane przez rzymską okupację jest poważną eskalacją, której celem jest złamanie woli humusu i woli naszego ludu oraz osiągnięcie fałszywych celów. Potwierdzamy, że ta eskalacja nie osiągnie swoich celów. Powiedział też, humus to koncepcja, instytucja, a nie osoby. W dużej mierze prawda. Humus będzie podążał tą drogą bez względu na ofiary, jesteśmy pewni zwycięstwa. No ale to tak, proszę Państwa, z tymi liderami wymiennymi to tak różnie bywa. No proszę zobaczyć, jak był generał Kasem Sulejmani, to naprawdę teraz obecny szef IRGC nie umywa się nawet do pięt, mu nie dorasta, jeśli chodzi o charyzmę, prawda, zdolności na przykład dyplomatyczne. To, że oni tam są w tym samym, tam mieli jakąś podobną ścieżkę bojową i tak dalej, to nie znaczy, że po prostu to są tak, że niektórzy ludzie są liderami, niektórzy nie. Hanija akurat miał zdolności dyplomatyczne wyjątkowe i był w stanie po pierwsze reprezentować ten humus tak, jakby był premierem praktycznie, przed różnymi właśnie głowami państw, parlamentami i tak dalej na Bliskim Wschodzie, więc z tego punktu widzenia był na pewno osobą uzdolnioną. Nie wiadomo, czy następca będzie równie zdolny. I druga sprawa, no był jednak, pełnił jednak bardzo poważną funkcję, bo w pewnym momencie, kiedy wydawało się, że te frakcje się zjednoczą w wyborach, do wyborach parlamentarnych, to został w pewnym momencie no, premierem, w związku z tym krótko potem doszło do zamachu stanu, Fatah wyciął humus w Gazie wyciął w Al-Fatah i to się tak jak gdyby zakończyło, no ale przez pewien czas, był jedną z najważniejszych osób formalnie, przynajmniej w Palestynie. Więc powstaje pytanie, kogo humus wybierze na następcę. Pewnie ten następca się za chwilę pojawi. No tutaj mamy właśnie, jeżeli chodzi właśnie o to oświadczenie IRGC, to tam napisano, rezydencja Ismaila Hanii, szefa biura politycznego islamskiego ruchu oporu humusu, została zaatakowana w Teheranie. W wyniku tego incydentu on i jeden z jego ochroniarzy zostali zamordowani. Gwardziści powiedzieli, że przyczyną incydentu nie jest na razie jasna, ale jest badana i to jest w zasadzie tyle. Co więcej, jest w tej chwili, właściwie pewnie się już skończyła, kiedy Państwo to oglądacie, ale została zwołana Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, gdzie właśnie jest określana strategia Iranu w reakcji na ten atak. Znaczy, na pewno ten atak jest wielkim policzkiem dla IRGC i z tego punktu widzenia IRGC powinna odpowiedzieć, przy czym jeżeli odpowie znowu tak samo jak poprzednio, czyli tak, siadamy i obdzwaniamy wszystkich po kolei, nad którymi to będzie leciało. Potem transmitujemy wystrzelenie dronów i ich lot, powiedzmy, swobodny, jak tych łabędzi, prawda, gdzieś tam nad kolejnymi terytoriami, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc, a potem dorabiamy do tego ideologię, prawda, że no faktem jest, że tam, ile tam warstw tej obrony by nie było, to i tak wiele z tego, co tam wyleciało, to doleciało na miejsce. No ale to mówię, to z punktu widzenia jakby odstraszania czy komunikatów, to był żaden komunikat, powiedzmy sobie, znaczy zrozumiały tylko dla, co po niektórych specjalistów, ale dla opinii publicznej absolutnie nie. To po pierwsze. No a po drugie też Teheran powiedział, że na każde tego typu zabójstwo i atak będzie już odpowiadał nie przez pośredników, tylko bezpośrednio. No więc został zaatakowany tak naprawdę terytorium Iranu, w związku z tym powstaje pytanie, co zrobi w tej chwili IRGC, czy odpowie tak, jak zakładało już nie symbolicznie, czy też nie. Tutaj oczywiście Amerykanie mówią, że tu wzywają, prawda, do powściągliwości jak zwykle, no oni zawsze wzywają do powściągliwości, ale nie państwo położone w Palestynie, to nigdy, tylko właśnie zaraz będzie tak, że tutaj to nie będzie, że na przykład Iran odpowiedział na atak na swoim terytorium, tylko że zaatakował biedne państwo położone w Palestynie, przecież to są ofiary, trzeba ich bronić i tak dalej. Ta propaganda jest już tak prosta, że każdy z państwa oglądający mnie mógłby sobie takie komunikaty sam napisać, tylko powstawiać sobie daty, prawda, i zamiast i sprawdzać, czy się będzie zgadzało jeden do jeden, o czym przeczytacie w mainstreamowych mediach. No dobrze, w każdym razie to jest tak, przypomnijmy, że Hanija przybył do Teheranu we wtorek, spotkał się z Pazeszkianem, to zresztą ja o tym mówiłem, zresztą zdjęcia też pisałem na Twitterze, bo tam zdjęcia również z tego pokazywano, właśnie spotkał się również z Alim Chamenei, prawda, czyli z Ayatollahem. No właśnie, jeśli chodzi w ogóle o samego o samego jeszcze Hanii, to za chwileczkę jeszcze powiem. Jeszcze warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że właśnie a propos różnych zabójstw, to jest tak, że ponieważ jego dzieci zostały zamordowane przez państwo położone w Palestynie i tam całą rodzinę mu wybili, celowo oczywiście, czy tutaj oni nie mieli żadnego wspólnego z jakimiś działaniami bojowymi czy czymś takim, i on właśnie wtedy powiedział dla Jaziry, że zabójstwa nie wywrą właśnie presji na Humus i że nie, jakby nie zmienią stanowiska w negocjacjach wtedy z państwem położonym w Palestynie i tak dalej, prawda? I że generalnie oni uważają, że już będąc, że bycie liderem Humusu to jest z automatu bycie męczennikiem, tak? Że to jest śmierć męczeńska, jest pewna, tylko kiedy to nie nadejdzie, więc jakby to, jeśli chodzi o percepcję również ze strony Humusu, bo trzeba pamiętać, że no, nasz sposób myślenia jest trochę jednak inny niż takiej grupy. No, abstrahując od tego, że to jest grupa terrorystyczna, w związku z tym oni wiedzą dokładnie, na co się piszą i akurat to trochę tak jak z żołnierzami na wojnie, no, gdzie się na wojnę, prawda, po to, żeby walczyć, prawda, zwyciężać albo ginąć, no i tak samo jest z każdą inną organizacją zbrojną. Tutaj nie ma co potępiać ataków na liderów organizacji terrorystycznej. Ja osobiście potępiam ataki na ludność cywilną i zawsze zresztą to będę robił, robię i będę robił, tak? No dobrze, w każdym razie po pierwsze, kto został w ogóle, bo to nie jest pierwszy lider Humusu, który się trafił. Jeśli chodzi o takich najbardziej znanych, no to przede wszystkim w styczniu 96 roku lider wojskowy Humusu, Yahya Ayash, został zabity w Beit Lahia w strefie Gazy. W strefie opatrunku znowu cały plan poszedł. Następnie w marcu 2004 roku duchowy przywódca i założyciel Humusu, zresztą to ten, który właśnie brał kasę od państwa położonego w Palestynie na Humus, czyli Sheikh Ahmed Yassin, został zabity przez atak w strefie Gazy, przepraszam, opatrunku znowu. To w marcu 2004 roku. Tak na marginesie, wtedy właśnie Humus próbował wybielać ten właśnie swój własny obraz jako kolaborantów państwa położonego w Palestynie, właśnie w ten sposób, że a tutaj szejka, prawda, Yassina to aresztowano. No jego aresztowano wtedy za znalezioną broń maszynową w ich meczecie, czyli prowadzoną właśnie przez Humus. Natomiast ta broń była przeznaczona do zwalczania innych grup palestyńskich, a nie państwa położonego w Palestynie, jak się zresztą słusznie tłumaczyli, więc niezrozumiała była wtedy reakcja, że go tam wsadzili właśnie do więzienia Rzymianie. Notabene został wtedy uwolniony Yassin na prośbę Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, który zwalczał, więc w ogóle to była kuriozalna sytuacja. No, ale też został zwolniony, no, ale potem go Kilim w marcu 2004 roku. Potem w kwietniu 2004 roku następca Yassina i właśnie współzałożyciel grupy Humus Abdelaziz Al-Rantisi, to jest kolejny, został zabity przez rzymski atak rakietowy z helikoptera w samym mieście opatrunku. O, widzicie Państwo, teraz pamiętałem. W styczniu 2024 roku, prawda, czyli już teraz niedawno, mieliśmy wysokiego rangą urzędnika, notabene tego, który prowadził negocjacje z państwem położonym w Palestynie, co wiele mówi o jakby intencjach tych negocjacji. To jest Saleh al-Aruri, został zabity w ataku drona w Bejrucie, prawda? W samym Bejrucie, Państwo być może pamiętacie. To było właśnie też wtedy Hezbollah się bardzo denerwował, bo on był ich gościem, a został dopadnięty. No i właśnie teraz lipiec 2024 Hania został zabity w stolicy Iranu, Teheranie. No dobrze, to tylko krótko, kim był w ogóle Ismail Hania, tak żebyśmy wiedzieli w ogóle, o kim mówimy. Otóż no, on urodził się w roku 1963 w obozie uchodźców Al-Shati w strefie opatrunku. Tam ukończył szkołę podstawową i szkołę średnią w szkołach ONZ-owskich notabene, znaczy to Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Potem, kiedy już był uczniem liceum, dołączył do Bractwa Muzułmańskiego i zaangażował się wtedy w działalność polityczną z tak zwanego Stowarzyszenia Studentów Islamskich. To było to stowarzyszenie, które właśnie zwalczało te świeckie i lewicowe ruchy związane z Fatahem. Potem ukończył Uniwersytet Uniwersytet Islamski, uzyskając dyplom z języka arabskiego i literatury. Potem dołączy do Humusu, wtedy, kiedy ta organizacja zostaje utworzona podczas pierwszej intifady, w 1987 roku i był jeszcze później kilkakrotnie aresztowany i więziony przez państwo położone w Palestynie. Następnie w 1992 roku został wraz z 415 przywódcami Humusu wygnany, ale rok później wrócił do strefy opatrunku i został przedstawicielem właśnie Humusu w Komitecie Koordynacyjnym Intifady. W latach 99-2004 pełnił funkcję szefa sztabu szejka Yassina, prawda, tego zabitego później. Potem Hania przyjmuje przywództwo w Humusie i zostaje wybrany 10. premierem Palestyny. Natomiast w rezultacie właśnie tych wzajemnych zamachów stanu w 2007 roku zostaje właśnie odwołany w wyniku również właśnie tych starć i tak dalej. No, co prawda Humus odrzucił ten dekret, prawda, Fatahu i nadal funkcjonował jako palestyńska władza narodowa, no to wiadomo, że był tak naprawdę liderem Humusu. Co jeszcze więcej, Hania pełnił funkcję szefa administracji strefy opatrunku od czerwca 2014 do lutego 2017 i od maja 2017 został przewodniczącym biura politycznego Humusu. A jeszcze warto powiedzieć właśnie a propos tej jego działalności politycznej, to już żeby być precyzyjnym, to on był po śmierci właśnie tego lidera, prawda, ruchu w Gazie, czyli Abdul Aziza al-Ransiego w 2004 roku. On został właśnie wtedy szefem w strefie Humusu. W grudniu 2005 roku stanął na czele takiej listy wyborczej zmiany i reformy. Ta lista właśnie, no, którą nazywamy umownie listą Humus, ona wygrała wybory parlamentarne w 2006 roku. 16 lutego został nominowany na stanowisko premiera Palestyny i oficjalnie powołany 20 lutego, prawda, na premiera Palestyny. A w maju 2017 roku, kiedy został szefem biura politycznego Humusu, to zastąpił Khalida Mashala na stanowisku właśnie tego szefa biura politycznego Humusu. Był również wielokrotnie celem prób zamachów. Ostatni natomiast zamach na niego był w 2003 roku, kiedy właśnie humanistyczna armia przeprowadziła atak powietrzny na spotkanie właśnie prowadzone notabene przez brygady Al-Qassam, to tak na marginesie. No dobrze, proszę Państwa, w każdym razie to jest sprawa zabójstwa Hanii, także będziemy mieli na pewno tego konsekwencje. Ja w tej chwili na sekundkę właśnie przerwałem nagrywanie, zerknąłem. Mamy już, są już obietnice zemsty, zarówno ze strony Ayatollaha Khameneiego, jak i powiedział, mniej więcej to z pamięci mówię, bo widziałem dosłownie przed sekundą, na IRN-ie się pojawiło wypowiedź Pazeszkiana, czyli nowego prezydenta Iranu, który powiedział, że Iran będzie bronił swojej integralności terytorialnej, a wszelkie właśnie próby tam zostaną pomszczone, czy coś takiego, mniej więcej taki był wszystkie te działania zostaną pomszczone, to mniej więcej taki był wydźwięk tej bardzo krótkiej zresztą wypowiedzi. Także te wypowiedzi się pojawiają, także tak naprawdę o reakcjach świata to będziemy mogli mówić i reakcjach również regionu za parę godzin. Tak? Teraz to niestety nadajemy praktycznie na żywo. Dobrze, proszę Państwa, mamy również drugą sprawę, drugi atak państwa położonego w Palestynie. Otóż jest to atak na Hezbollah. Otóż to jest tak, że po pierwsze, jeśli chodzi o to, kto został zaatakowany, no jest, chodzi o Fuada Shukura. To jest tak, że problem polega na tym, że no, państwo położone w Palestynie stwierdziło późno właśnie wczoraj wieczorem, że zabiło właśnie Shukura, który, jak twierdzą, stał za atakiem rakietowym na Majd al-Shams. To jest tak, że ten atak państwa położonego w Palestynie polegał na tym, że zbombardowano cały dom w miejscu, powiedzmy, na południu Bejrutu. Natomiast mamy sprzeczne informacje na temat jego losów. To znaczy, połowa źródeł powtarza za państwem położonym w Palestynie, że on nie żyje, połowa mówiła, że on żyje, a w każdym bądź razie nie ma jego ciała. Potem pokazano ze szpitala jakiegoś tam dżentelmena, ale okazuje się, że oprócz tego, że jest brodaty, to zdaje się, to nie był on. W tej chwili najnowsze dane, które mam, no ale to mówię, to jest rano, prawda, więc może to się wszystko zmienić, były takie, że obrona cywilna dalej poszukuje go ewentualnie w tych ruinach, bo jego ciała nie znaleziono. Stąd zresztą takie właśnie sprzeczne informacje dotyczące tego, żyje czy nie żyje. Czyli mamy, pokrótko mówiąc, cały czas szukura Schrödingera, tak, ma dwa stany, jest żywy i nieżywy jednocześnie. No więc obrona cywilna, prawda, skolapsuje to pole i, że tak powiem, wyciągnie go lub też nie. Więc mamy, no ale to tak czy inaczej, to jest on by szukur, znany jest tak samo jak Said Mohsen. To jest osoba, która jest dość tajemnicza, chociaż parę zdjęć niezłej jakości się pojawiało również w prasie arabskiej. Znaczy, tak, dlaczego o tym mówię? Bo takie Amerykanie, które mają na ich liście gończym, jest takie mocno, po pierwsze nieaktualne, po drugie zamazane, natomiast całkiem fajne są w tam jakichś serwisach stokowych, jakby sobie nie mogli stamtąd pobrać. No ale tak czy inaczej, jest on przede wszystkim obwiniany o zaplanowanie i zorganizowanie ataku na koszary Korpusu Piechoty Morskiej w Bejrucie. Wtedy zginęło 241 amerykańskich żołnierzy. I Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wyznaczył nagrodę za jego głowę $5 milionów. Powstaje pytanie, czy teraz ten operator rzymskiego drona dostanie te $5 milionów, czy dowództwo, prawda, przywłaszczy sobie jak zwykle. Poza tym jeszcze w ataku zginęło co najmniej dwoje dzieci oraz kobieta. 74 osoby zostały ranne. Przynajmniej tyle się do tej pory doliczono, no ale tamta obrona cywilna, widać było, że oni rozbierają ten budynek ręcznie, prawda, żeby nie wprowadzać ciężkiego sprzętu, bo tam połowa jego jeszcze stoi, więc pewnie, żeby im to wszystko się na głowę nie zawaliło. Więc nie wiadomo do końca, ile było ofiar i chyba tego samego właśnie Saida Mohsena, jak rozumiem, spod tych gruzów nie wydłubali. To jest tak. Generalnie też trzeba pamiętać, że ten właśnie coś, co się wydarzyło dokładnie, wiadomo już w tej chwili, że humanistyczny dron wystrzelił 3 pociski w kierunku budynku, który notabene znajduje się w pobliżu dawnego biura Rady Szury Hezbollahu i kilka dosłownie metrów od szpitala Bachmann. Więc to jeszcze wiadomo, że ten atak jest rzekomą zemstą za zbombardowanie wioski druzyjskiej, co do czego się Hezbollah dalej nie przyznaje i twierdzi, że to jest prowokacja po prostu państwa położonego w Palestynie, ewentualnie pocisk z ich stalowej jarmułki. To jest tak, że generalnie w tym samym czasie nie było jak gdyby żadnego działania typowo odwetowego, to znaczy to jest tak, że 15 pocisków tam rakietowych zostało wystrzelone w kierunku Górnej Galilei, ale to jest w ramach rutynowego strzału, czyli nic się więcej nie wydarzyło. To jest tak, że natomiast to, co jest ważne, no to jest z jednej strony jest to na pewno atak spektakularny, znowu, czyli jakby efekt został osiągnięty. Państwo położone w Palestynie pokazało, że ma znakomity wywiad dotyczący tego, gdzie który lider Hezbollahu się znajduje. Komunikat jest taki, jesteśmy w stanie was dopaść, jeśli tylko będziemy mieli taką fantazję, tak, więc to na pewno ta wiadomość dotarła, a z drugiej strony no nie oznaczało to, powiedzmy, masowych bombardowań ludności cywilnej. Co prawda jak zwykle stało się to w sposób typowy dla humanistycznej armii, czyli żeby zabić jednego faceta, trafiamy w dom, w którym mieszka 100 osób. Wiecie Państwo, to jest tak, jak Państwo sobie mieszkacie gdzieś w Polsce na jakimś osiedlu, wiecie Państwo, że Polska pomimo różnych buńczucznych zapowiedzi poprzednich władz przyjmowała masowo różnego rodzaju imigrantów. I wyobraźcie sobie, że jednym z tych imigrantów jest na przykład właśnie taki członek Humusu. I państwo położone w Palestynie decyduje się w waszym bloku, na przykład, jeżeli mieszkacie, w bloku na Ursynowie, na przykład w Warszawie, i państwo położone w Palestynie decyduje się wyeliminować tego humusowca, który tutaj sobie nazywa się Abu jakiś tam i prowadzi jakąś budę z kebabami gdzieś na ulicy, tak? Bo to tak bardzo często zresztą jest. Znaczy, ja trochę sobie tutaj kpię i żartuję, ale bardzo wielu zbrodniarzy wojennych, na przykład z Syrii, łapano właśnie gdzieś tam w Niemczech, gdzie oni, a tu u krawca mieszkał ten, a ten drugi to piekarzem był, trzeci właśnie jakoś tam właśnie budę z kebabami miał. Więc jakby oczywiście mieli zmienione tożsamości. No i państwo położone w Palestynie wpada na taką fantazję i bombarduje taki blok w Warszawie, zabija setkę osób i mówi, że oczywiście jest to uprawnione, bo przecież ten człowiek tam mieszkał, więc wykorzystywał ludzi jako żywe tarcze. Więc to, żebyście Państwo też, to jest mniej więcej taka filozofia i ona się, jak widać, się nie zmienia i jest standardowa. No ale tak czy inaczej, to jest i tak minimalna liczba ofiar, bo 3 ofiary cywilne versus 1 lider, o ile on oczywiście tam był, no bo to jeszcze, mówię, jeszcze go nie znaleźli, więc nie do końca ustalone. Natomiast to, co na pewno jest do rozważenia, to to, że spodziewano się dużego ataku, który będzie jednak atakiem ograniczonym, więc to na pewno spełnia amerykańskie kryterium, gdzie Amerykanie wzywali, żeby ten atak był ograniczony i żeby nie było eskalacji. No ale o ile ten atak na Bejrut spełniał te wymogi, nawet ten atak na Bagdad, bo milicje szyickie też są tam przyzwyczajone, że co jakiś czas ktoś im zrzuca bomby na głowy, także nic nowego. O tyle atak na Teheran jest klasyczną próbą wciągnięcia Iranu do wojny po to, żeby Stany Zjednoczone prowadziły w imieniu państwa położonego w Palestynie wojnę z Iranem. Tak? To jest kolejna taka prowokacja, tyle tylko, że Iran w tej chwili musi dać się sprowokować, bo zapowiedział, że będzie odpowiadał państwu położonemu w Palestynie bezpośrednio. Zresztą być może Hezbollah zrobi coś podobnego, chyba że ograniczy się, co też nie jest wykluczone, na przykład do zlecenia zabójstw, na przykład czy ambasadorów, czy na przykład jakichś Rzymian wysokiej rangi, którzy znajdują się poza terytorium na przykład samego państwa położonego w Palestynie. Tak? To jest też niewykluczone, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Więc no, w tej chwili mamy tak jak mamy, zobaczymy jakie będą reakcje. Ja stawiam na to, że na pewno to się nie zakończy, tak? Znaczy to, że tam Amerykanie wzywają, no tutaj, że powinien się Hezbollah zastanowić w jaki sposób, czy żeby ta odpowiedź nie była nieproporcjonalna. Czy oni coś wymyślą, natomiast jeżeli nie wymyślą, no to będzie to dla nich bardzo duża klęska wizerunkowa. No, trzeba pamiętać, że jednak w dużej mierze te organizacje opierają się na wizerunku, prawda? Znaczy nas, jeżeli tego wizerunku nie mają, to zaraz pojawi się ktoś, kto powie, słuchajcie, to może zamiast do Hezbollahu, to wstępujcie, nie wiem, do Amalu na przykład, jakby ktoś miał fantazję, bo Hezbollah się przeżył, prawda? To jest papierowy tygrys. No dobrze, proszę Państwa, kończymy w tej chwili z Bliskim Wschodem. Dużo się naopowiadałem, jeszcze będę dzisiaj pewnie w różnych mediach, więc będziecie Państwo mogli mnie posłuchać. Jeżeli coś się wydarzy nowego, to oczywiście będę o tym opowiadał. Pewnie więcej będziemy widzieli jutro i w jutrzejszym odcinku będziemy już znali i potencjalne metody odpowiedzi. Może już będziemy po tym odwecie, albo będziemy w przeddzień wysłuchiwania przez cały dzień tam, że na syjonistów spadnie ogień piekielny i tak dalej. Proszę Państwa, mamy trzeci temat. Wychodzimy sobie w ogóle w tej chwili z Bliskiego Wschodu i jedziemy sobie na Dziki Zachód. Otóż to jest coś, o czym obiecywałem, że o tym opowiem, w związku z tym to nie będzie długa opowieść, trochę o kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Powiedziałem Państwu, że w momencie, kiedy pojawią się już jakieś pierwsze poważne sondaże, nie jakieś takie robione, jak to mawia Marcin Paladę, sondaże w służbie narodu, prawda, tylko jakieś takie w miarę poważniejsze, więc zrobiono w miarę poważniejsze sondaże i wszystko wskazuje na to, że Kamala Harris, która w międzyczasie zdążyła dokonać wielkiej wolty wewnątrz Partii Demokratycznej, bo też nie ukrywajmy, no ja czytałem takich paru mądrych publicystów amerykańskich, którzy pisali, no jaki tam demokratyczny wybór, no po prostu doszło do wręcz przewrotu pałacowego, z samego Bidena ubezwłasnowolnili, on się ci sponsorzy główni plus liderzy partii po prostu dokonali przewrotu, wybrali Harris i to było pewne ryzyko, bo Harris nie błyszczała, powiedzmy, przez ostatnie lata, ale jak się okazuje, ten wybór był trafny. Co więcej, również sam Obama zechciał, prawda, pobłogosławić Harris, także już nawet z jego błogosławieństwem, czyli pewnie się dogadali co do ewentualnych fruktów, jeśli chodzi o rezultaty już wyborów, jeżeli by ona wygrała. No ale na razie jest tak, że Harris ma pełne poparcie Partii Demokratycznej i w zasadzie ma już nominację w kieszeni. Więc wszystkie te wątpliwości zniknęły w międzyczasie. Natomiast to, co jest również istotnego, to to, że cały czas nie ma wiceprezydenta. I demokraci nie bez kozery zwlekają, ponieważ oni w przeciwieństwie do Trumpa będą próbowali prawdopodobnie wygrać tym wiceprezydentem któryś z kluczowych stanów. To będzie pewnie, ja przypuszczam, że to będzie wynikało bezpośrednio z sondaży i z takich pogłębionych badań opinii publicznej, prawdopodobnie w Georgii. To już tak mówię, że ten kandydat powinien być szyty na tą miarę, bo w tej chwili właśnie, opowiedzmy sobie, jak wygląda w tej chwili ta sytuacja. Otóż Kamala Harris zniwelowała praktycznie tą przewagę, którą dawał Trumpowi pogarszający się stan Bidena. Czyli tak jak Biden jeszcze udawał, że funkcjonuje bez R20, to on tam w niektórych sondażach prowadził, w niektórych nie. Potem mieliśmy i słynną debatę, i słynne próby rozmawiania z wróżkami, duchami, prawda, przodków i tak dalej. I totemem, a w związku z tym jakieś takie tańce deszczu odtańczone na podium w próbę przechodzenia przez ściany. No wszystko to, co Biden potrafił zrobić, on pewnie robi to dalej, tyle tylko, że już nie ma na niego wszystkich reflektorów skierowanych. Potem słynna debata i potem jeszcze udowadnianie, że to, że on nie jest w stanie już zdania dokończyć, to jest wyraz jego właśnie zdolności do bycia prezydentem przez kolejną kadencję. To wszystko powodowało, plus jego fanatyczny filosjonizm, który zabierał głosy lewicy i to właśnie to popieranie i współudział tak naprawdę w tym, co się dzieje w Palestynie, no powodowało, prawda, że lewica tak samo się od niego odwracała. Pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że ta lewica zagłosuje na Trumpa, po prostu nie pójdzie do wyborów, tak? A to jest tak, że tutaj mogą pojedyncze setki tysięcy głosów decydować o tym, kto będzie prezydentem, właśnie szczególnie w tych tak zwanych stanach obrotowych. No więc co się dzieje dalej? Więc Kamala Harris to wszystko zniwelowała, czyli to wszystko, te wszystkie negatywne cechy, które zresztą słusznie były podnoszone przez republikanów, tutaj nie było jakichś, to nie można powiedzieć, że to ta kampania, chociaż jest brutalna, ale ona nie mówiła nieprawdy. I teraz po pierwsze republikanie mają problem, ponieważ cała ta kampania przez wiele miesięcy była skoncentrowana na wadach Bidena. A teraz po pierwsze nie mają, ten cały katalog wad nie pasuje do Harris. Oni próbowali co prawda przedstawiać to w ten sposób, że ona ukrywała jego stan, no ale to trudno powiedzieć, że ona ukrywała jego stan, jak ten stan można było oglądać na żywo w telewizji każdego dnia, więc to nie zadziałało w każdym razie. To, że ona tam chichocze, prawda, czy coś takiego się uśmiecha, no to też niespecjalnie zadziałało. I teraz jest problem, ponieważ zarówno Vance atakujący ją, jak i Trump ją atakujący niespecjalnie mają do tego jakąś amunicję. To, że tam ją nazywają od komunistek, lewaczek, to, że tam nawet Jahunatan się włączył w to, twierdząc, że ona jest praktycznie agentką humusu i tak dalej, to też nie zadziała. Ja przypuszczam, na przykład, jeżeli wybiorą Rzymianina, Shapiro na przykład, czy któregoś, no, chyba on tam jest jeden wymieniany jako potencjalny wiceprezydent, to w zasadzie ten cały aspekt antyrzymskości demokratów, który ma się objawiać tym, że demokraci mało entuzjastycznie, czy niedostatecznie entuzjastycznie pomagają państwu położnemu w Palestynie eliminować ludność cywilną, bo to jest mniej więcej, to jest dokładnie tego dotyczy, więc to wszystko może zostać zlikwidowane właśnie przez tego takiego wiceprezydenta. Co więcej, jej jest też trudno zarzucić, prawda, przy jej mężu, że ona jest jakąś antysemitką czy coś takiego. Chociaż jak Państwo wiecie, w tej chwili syjoniści każdego nazywają antysemitą, kto nie jest syjonistą, więc również Rzymian, więc to jest pewien problem logiczny, ale jakoś nikogo to nie razi. Więc krótko mówiąc, tą kartą się nie da z Kamalą Harris wygrać. Ona oczywiście może popłynąć na jakichś jeszcze postulatach takich klasycznie demokratycznych, lewicowych, no ale to też trzeba pamiętać, że przecież polaryzacja taka wyraźna na lewicę, prawicę w Stanach, plus ewentualnie jakieś jej zdolności do pozyskania jakichkolwiek głosów z centrum, i to jej lub takiego wiceprezydenta, może oznaczać, że ona jednak wygra wybory. W tej chwili w każdym razie jest tak, że mamy jakby pewien reset w tych sondażach, wykasowanie tych wszystkich problemów, które były do tej pory z Bidenem, i to jest tak, że mamy zrównanie się tak naprawdę Harris z Trumpem albo zmniejszenie tego dystansu, gdzie on no, ewidentnie prowadził. Jak Biden jeszcze z miesiąc pobył, to już byłoby w ogóle pozamiatane i po całej sprawie. Więc to jest tak, że ona w tej chwili, Harris, według dosyć dokładnych badań, to jest Bloomberga News i Morning Consult, ale to nie jest jedyny sondaż, od razu powiedzmy. Te sondaże są dosyć do siebie notabene zbliżone, więc ona w tej chwili wyprzedza Trumpa w czterech kluczowych z tych stanach obrotowych. Trump wygrywa z Harris w dwóch, a w jednym jest remis. No więc jest tak, że w sumie jest tak, że w Michigan Harris wyprzedza Trumpa o 11 punktów, no ale tutaj jest, no to wiadomo było, że Michigan jest lewicowe i Michigan w momencie, kiedy tylko Biden właśnie swoim filosyjonizmem zniknie, to nagle się tutaj to wszystko odbije, więc to jest duża przewaga. I o 2 punkty procentowe ma w Arizonie, Wisconsin i Nevadzie. I to wygląda na taki dosyć uczciwy sondaż, znaczy taki, że to rzeczywiście może tak wyglądać. Trump w tej chwili prowadzi jak burza w Pensylwanii, ma tu 4 punkty przewagi i 2 punkty przewagi ma w Karolinie Północnej. Czyli też to się trochę, wiecie Państwo, ja dlatego mówię, że to się zgadza, bo można zobaczyć, jakie są mniej więcej preferencje polityczne w tych stanach i to jest takie, to tak mniej więcej może wyglądać. Natomiast w tej chwili jest remis w Georgii. I to jest tak, że generalnie poza Michigan i Pensylwanią oczywiście wszystkie te wyniki mieszczą się w marginesie błędu 3-punktowym, więc to też wiedzmy o tym, że to nie jest tak, że to musi być ostateczne, ale zdaje się, że tam zaczęto robić również lokalne sondaże, które mniej więcej pokazują ten sam trend. Więc oczywiście to też pokazuje, że jeżeli, że to tak naprawdę jest łeb w łeb, to znaczy za wyjątkiem właśnie Pensylwanii i Michigan, to tam jest cały czas piłka w grze, tak? Tam się może wydarzyć dosłownie wszystko. No mamy też na przykład, to jest tak, że, dlaczego o tym mówię? To znaczy, że wynik sondażu mówi, że gdyby dokładnie tak się rozłożyły głosy, jak wynika z tego sondażu, to wygrywa ten, prezydentem zostaje ten, kto wygrywa w Georgii. Czyli ten, kto zdobędzie Georgię i nie utraci tamtych stanu posiadania, zostaje prezydentem. Jest jeszcze ten demokratyczny super PAC pokazał, że Harris wyprzedza właśnie w Georgii Trumpa 48-47. No ale to mówimy, prawda, że to już jest absolutna granica błędu, bo to 3-punktową tam się zakłada, więc tutaj jest 1 punkt, więc to może być równie dobrze odwrotnie. Natomiast Trump wyprzedza o 2 punkty również w Arizonie, nie tylko w Pensylwanii. Więc to jest ciekawostka. To jest tak, że jeszcze w ogólnokrajowym sondażu Harris w tej chwili wyprzedza Trumpa 43-42, no ale pamiętamy, że to już jest konkurs popularności, no ale to też pokazuje w każdym razie, że ten trend wokół bidenowski się odwrócił. Czyli, że mamy normalną kampanię. Co więcej, ja właśnie czytałem takie różne wynurzenia z okolic sztabu republikanów i ich publicystów. No i tam jest, znaczy ja mówię o takich, którzy są trochę bardziej sceptyczni, znaczy nie są zaangażowani może w propagandę, tylko raczej w rzeczywistą kampanię. No oni wskazują właśnie, że mają problem z Harris, bo nie bardzo właśnie, bo cała ta machina propagandowa, cała kampania była nastawiona na strzelanie do Bidena, znaczy w cudzysłowie oczywiście, prawda? Strzelanie, żeby nie było, tak? Ucho Trumpa, prawda, bezcenne. No to będę jeszcze, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby robić takie fajne kewlarowe nakładki na uszy prezydentów czy polityków chronionych, to kto zrobi, na pewno by teraz miał, nawet jako gadżet sprzedając, na pewno by zarobił dużo pieniędzy. Natomiast to, co wiemy właśnie, to jest to, że na Harris nie mają specjalnie pomysłu, że również pomysł z Vance'em mógł nie być najlepszy, bo zamiast jednak wybrać jakiegoś kolorowego kandydata, który by zniwelował tą naturalną przewagę, którą Harris ma, wybrano jednak, no Trump wybrał swojego, no wybrał wiernego człowieka, nie chce mieć znowu problemu z kimś, kto mu wbije nóż w plecy, prawda, jakiegoś Brutusa typu Pompeo, więc znowu wbije w cudzysłowie oczywiście, a w związku z tym, no ale z drugiej strony to mu niespecjalnie prawdopodobnie da poparcie, czy Pensylwania ok, ale te stany, gdzie jest bardzo mocno, które są zróżnicowane etnicznie, to niespecjalnie. Co więcej, oni mają jeszcze problem w tej chwili z Vance'em taki, jak sobie poczytałem, że no Vance dużo kiedyś mówił i dużo pisał. I teraz to, co on tam pisał i opowiadał, teraz jego jakiś tam przyjaciel jeszcze opublikował ich prywatną korespondencję, gdzie on bardzo mocno był antytrumpowy na pewno i też czasem antyrepublikański. Jego poglądy, wiecie Państwo, gdyby on miał tam 100 lat, to jego poglądy mogły się tam zmieniać. Kiedyś był przeciwko maszynom parowym, potem przeciwko maszynom latającym, potem, prawda, bo się kury nie niosą, czy coś. I mógł zmieniać zdanie. Natomiast ponieważ on jest człowiekiem stosunkowo młodym, w związku z tym te jego zmiany zasadnicze poglądów, które prezentował jeszcze kilka lat temu dosłownie, poddają też wątpliwość jego jakby integralność polityczną. Czy to nie jest tak, że zostanie wiceprezydentem i tam dopiero pokaże, prawda, kim on to jest naprawdę? Więc to dla republikanów jest pewnym problemem, bo oni teraz zamiast wykorzystywać go jako właśnie tą wunderwaffę, prawda, do walki chociażby o ludzi młodych, no teraz... No właśnie, no Kamala jakby, znaczy na pewno tutaj z Kamalą nie ma jakby specjalnie o czym walczyć, więc ten efekt został zlikwidowany. No a te jego właśnie zmienne, chwiejne poglądy pokazujące, że teraz to on jest trumpistą, a wcześniej to był antytrumpistą, jest to problem. Nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym radzić, bo muszą go bronić zamiast atakować przy jego pomocy. Co więcej, właśnie, jeśli chodzi o nominacje. Właśnie, jeśli chodzi o nominacje jeszcze, no to wskazuje się właśnie, że gubernator Pensylwanii John Shapiro, i tutaj dałby jej wtedy, no gdyby dał Pensylwanię plus Rzymian, to jest to to byłby duży kop w kampanii na pewno. Jest senator z Arizony Mark Kelly i sekretarz transportu Pat Buttigieg, Buttigieg, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, więc możecie Państwo mi podpowiedzieć, jak to Amerykanie wymawiają. No się chyba on ze względu na nazwisko nie zostanie, także pewnie Shapiro. Ja tak stawiam, że właśnie albo Shapiro, albo Kelly. I oni są wymieniani jako kandydaci na wiceprezydenta i to może rzeczywiście dokonać dużej zmiany. Teraz w Atlancie, w Georgii, Harris powiedziała, że dynamika wyścigu się zmienia i są te oznaki właśnie, że Trump czuje tą zmianę. No Harris oczywiście, jeżeli chodzi o samą kampanię, to Harris krytykowała problemy prawne Trumpa, jego stanowisko w sprawie opieki zdrowotnej, jego stanowisko w sprawie aborcji, to jest tutaj, będzie pewnie jeden z takich filarów tego sporu. Co więcej, właśnie rzuciła wyzwanie rywalowi, żeby dotrzymał obietnicy debaty z nią we wrześniu, więc, no bo on mówił, że się z nią we wrześniu spotka, teraz się rzekomo wycofuje. Powiedziała, cóż, Donaldzie, to żadnych związków, tak? Ona mówi o Donaldzie, ale nie o naszym genialnym Donaldzie. Nasz genialny Donald, po pierwsze, nikt mu nie rzuca żadnych wyzwań, a powie za tym, zawsze dotrzymuje słowa. Widzicie Państwo, jak pracuje nad algorytmem YouTube'owym. Otóż Donald T. powiedział Donaldzie T. Mam nadzieję, że rozważysz ponowne spotkanie ze mną na scenie debaty, bo jak głosi przysłowie, jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to prosto w twarz. No generalnie właśnie wszyscy komentatorzy piszą właśnie o tych problemach w tej chwili, które mają republikanie. Może problemy to za dużo powiedziane. Chodzi po prostu o to, że to jest trochę taki brak pomysłu, tak? Czyli teraz nagle trzeba wymyślić coś, na co jednak chwila czasu jest potrzebna. Więc na razie Trump jeździ po Harris, znaczy jego retoryka jest taka, on mówi o niej radykalna, lewicowo-liberalna ekstremistka z San Francisco, to ładne, no i powiedział, że w porównaniu z nią Bernie Sanders to jest w ogóle samookreślony demokratyczny socjalista i umiarkowany. No wiecie Państwo, no Bernie Sanders, jaki jest, taki jest, no ale on generalnie, no kat ofiara Che Guevara, tak? Więc mówienie, że Sanders jest umiarkowany w stosunku do Harris, jeżeli by to była prawda, to byłaby to ciekawostka i to tak, on jest generalnie, no, uważany za taką najbardziej skrajną lewicę, przynajmniej parlamentarną, która jest, funkcjonuje gdzieś w amerykańskim parlamencie. No właśnie, Vance też powiedział jeszcze jedną rzecz, właśnie powiedział, nie chcemy, żeby zwariowany liberał z San Francisco pełnił funkcję naczelnego dowódcy, nie chcemy Kamali Harris. No, może to jest, znaczy to okej, okay, to jest, fajnie brzmi, natomiast to cały czas jest słabe, znaczy to nie jest, te argumenty moim zdaniem nie przesądzą tutaj o wyborze. Więc to jest takie trochę rozpaczliwe i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Od razu Państwu powiem, że jeszcze mamy dzisiaj jeden temat amerykański, ale omówię go Państwu troszeczkę osobno, żeby tego nie mieszać z kampanijnym. I także reasumując, Harris, znaczy wybór Harris jest bardzo późno, ale z drugiej strony okazuje się, że w ostatniej chwili jednak się, i jednak ta wolta się udaje, ze względu chociażby na to, że jest A, młoda, B, kobieta, C, nie do końca biała, poza tym jeszcze ma męża Rzymianina, poza tym jest, jakby nie mają na nią za bardzo kwitów, dopiero sobie kombinują i tak naprawdę cała kampania republikańska, znaczy jest też ten efekt świeżości, tak? Znają, ona przecież była wiceprezydentem, ale jest efekt świeżości w tym sensie, że wszystkie argumenty ludzi wahających się, którzy by, a zagłosowaliby na demokratów, gdyby nie ten tupi Biden, więc a tutaj nagle to odpada, być może myślą, czemu nie. I tak, proszę Państwa, to niestety trzeba pamiętać, że w polityce ogromną rolę odgrywają emocje, o czym zresztą nie pamiętają nasi również politycy, ja już tak z pewną jakby to, ja się polityką zajmowałem czynnie bardzo długo, a doradztwem wizerunkowo-politycznym jeszcze dłużej, nawet gdzieś mnie w jakichś książkach opisali, o czym się dowiedziałem niedawno. W każdym razie to politycy nie rozumieją, że to jest, że polityka, znaczy w Stanach rozumieją dużo lepiej, u nas nie, że jednak polityka polega na wywoływaniu pewnych emocji. Takich, najlepiej oczywiście takich, które są emocjami trwałymi, no, wytrzymają dłużej niż do następnego tygodnia. Natomiast na przykład jeżeli się idzie do telewizji, to nie po to, żeby pokazać twarz i powiedzieć kilka obłych tekstów, bo to po prostu nie daje nic, tak, a wręcz przeciwnie, jest kontrproduktywne. To jest tak, że powiedzmy po jakimś tam wystąpieniu, jeżeli ludzie zaczynają cytować takiego polityka, podawać dalej jego teksty, tak, jeżeli one wchodzą do jakiegoś kanonu nawet, tak jak na przykład mamy słynne, prawda, sposób dzwonienia na linię międzynarodową, tak, Ziobro, Ziobro, 7, Ziobro, Ziobro, tak, i tak dalej, to są, to jest coś, co się jednym podoba, drugim nie podoba, ale weszło do kanonu, tak, i to jest, i podawane jest dalej, no niestety, i to w Stanach Zjednoczonych rozumieją, że właśnie te teksty muszą wywołać jakieś pozytywne emocje wobec na przykład Harris, negatywne wobec Trumpa lub też vice versa, bo raczej tutaj debaty na jakieś ciężkie, twarde argumenty nie będzie, abstrahując od tego, że przynajmniej jeden temat jest tym tematem w cudzysłowie twardym, to znaczy nawet nie sami imigranci, chociaż imigranci też, no, imigranci służą do skonsolidowania elektoratu głównie republikańskiego, ale nie demokratycznego. Ale prawdopodobnie kwestia aborcyjna będzie tutaj tym kamieniem milowym takim, który jakby będzie warunkował nam wybory i emocje właśnie w tych Stanach, Pensylwania, Georgia, gdzie gdyby Shapiro z Pensylwanii został i zakładamy, że mógłby zabrać Trumpowi na przykład Pensylwanię, no to wtedy byłoby to zaorane, znaczy, że wtedy Harris rzeczywiście byłaby prezydentem. No dobrze, proszę Państwa, kończymy, w tej chwili wychodzimy na chwilę tylko ze Stanów Zjednoczonych, idziemy sobie do drugiego imperium, które by chciało być znowu imperium. Tym razem powiemy ciekawostkę tylko, skandal korupcyjny w FSB. To jest jeden z wielu skandali, ale on jest o tyle ciekawy, ponieważ akurat został przed sądem postawiony generał FSB, to jest generał Dmitrij Muryszow, który odpowiadał za walkę z korupcją i to walkę z korupcją w Federalnej Służbie Celnej. Cała sprawa ma jak zwykle w Rosji wydźwięk skandalu i wydźwięk wykraczający poza zwyczajną kronikę kryminalną. Tu chyba nie ma wątpliwości. Otóż to jest tak, że generał nie przyznaje się do winy. Co więcej, obrona domaga się w ogóle zwrotu sprawy do prokuratury i w ogóle oddalenia tego śledztwa ze względu na to, że tam się to wszystko, że tak powiem, kupy nie trzyma. I absolutnie nie spełnia jak gdyby wymogów nawet takich dla klasycznego aktu oskarżenia. No ale jak wiemy, sądy wolne, prawda, to bywają tylko i wyłącznie chyba na filmach. I to wyraźnie powiedziane, że jest to fikcja literacka, bo nie takie rzeczy się w sądach dzieją, w Polsce się dzieją, w Rosji, w Stanach się dzieją, prawda, też różne dziwne rzeczy, jak zresztą widzieliśmy. Więc krótko mówiąc, tutaj się dzieją równie dziwne. I teraz co się wydarzyło? Otóż właśnie, no w tej chwili w sądzie wojskowym, no bo generał jest wojskowy, musi być sądzony przed sądem wojskowym, nie cywilnym, dokładnie w 235. garnizonowym sądzie wojskowym, rozpoczął się proces karny przeciwko właśnie byłemu szefowi Wydziału Antykorupcyjnego FS Federalnej Służby Celnej, generałowi dywizji Dmitryjowi Muryszowowi. On został oskarżony o dwa zarzuty przyjęcia łapówek. Oraz zresztą tam dyrektorowi Vector Flight Dmitrijowi Nesterenko, któremu śledztwo przypisuje rolę pośrednika. Teraz tak, sprawa została wszczęta, w ogóle przeciwko celnikowi została wszczęta 8 grudnia 22 jeszcze, po zatrzymaniu w Moskwie takiego pana, który się nazywał Okorokow. W jego samochodzie agenci znaleźli oznaczone wcześniej banknoty o wartości około 1,5 miliona rubli. On oczywiście natychmiast poszedł na współpracę i przepowiedział, że te pieniądze są przeznaczone właśnie dla generała Dmitrija Muryszowa. I że właśnie pieniądze przekazał były współpracownik generała, który tam gdzieś został wyrzucony z CEU za jakieś nadużycia. Agenci, że i tą łapówkę według właśnie agentów wręczyli generałowi dwaj szefowie firm uczestniczących w zagranicznej działalności gospodarczej. Tutaj za to, właśnie za to, żeby on nie przeprowadził jakiejś tam procedury, czy doprowadził do nieprzeprowadzenia jakiegoś zgłoszenia celnego, czy odprawy. Tak? Czyli to są pieniądze, które rzekomo Muryszew dostał, następnie przekazał je współpracownikowi i ten w jakiś sposób one trafiły do tego Okorokowa. To jest ciekawe. Dlaczego? Ponieważ śledztwo prowadzi Główny Wojskowy Wydział Śledczy Komitetu Śledczego, no właśnie stwierdzono właśnie, czyli jeśli chodzi o ten akt oskarżenia, że w 2022 roku Muryszow za pośrednictwem tego Okorokowa otrzymał w sumie 3 łapówki na kwotę prawie 6 milionów rubli od różnych przedsiębiorców. Potem jeszcze czwarta na 4,4 miliona, gdzie właśnie ten Okorokow i Nesterenko byli pośrednikami. No więc najpierw zatrzymano tych pośredników, następnie właśnie sąd aresztował Dmitrija Muryszowa. Teraz tak, no Muryszow i Nesterenko po pierwsze powiedzieli, że się nie znają, to jest ciekawostka. Okorokow się właśnie, ten, który jest jakby spiritus mowę z tego, przyznał się do winy, zawarł z prokuraturą porozumienie o współpracy, więc no właśnie, natomiast no, sprawa przeciwko temu Muryszowowi i Nesterence poszła do sądu. No więc tak, po pierwsze w ostatecznej wersji oskarżenia z tych 6 tam ponad milionów albo więcej zrobiło się tylko te 1,5 miliona w zasadzie. Po drugie, no generalnie ci obrońcy twierdzą, że no przede wszystkim w akcie oskarżenia nie powiedziano w ogóle w jakich okolicznościach i kiedy w ogóle Muryszow miałby otrzymać te łapówki. Co więcej, jeżeli, znaczy, to jest tak, że jakby nawet ten Okorokow z jego zatrzymania nie wynika w ogóle, dla kogo te pieniądze były przeznaczone. Co więcej, on mówił, że w ogóle rozmawiał z agentami i ci agenci powiedział właśnie, że tego Muryszowa i oni uwierzyli na słowo, że to dla generała. Znaczy nie było żadnego dowiedzenia, że to w ogóle generał miał cokolwiek z tym wspólnego. I tutaj właśnie wskazuje się, że zamiast przeprowadzić standardowy właśnie eksperyment śledczy, czyli krótko mówiąc oznaczyć tą kwotę i żeby ona dotarła do tego Muryszowa, prawdopodobnie to w tą stronę te pieniądze jednak miały iść, to po prostu uwierzono, że one są dla generała, w związku z tym uznano, że on jest winny. Co więcej jeszcze, wskazują obrońcy, że wszystko ok, tylko ten Muryszow akurat zupełnie nie miał wpływu, żadnego formalnego, na to, za co niby ta łapówka miała być. ponieważ w ogóle te kontrole działalności przedsiębiorców i tam te właśnie sprawy związane z odprawami w ogóle nie były jak gdyby w jego zakresie odpowiedzialności. No i musiałby jeszcze w takim razie angażować kolejne osoby, czy też kolejnych generałów. Co więcej, właśnie jeszcze obrona też zwróciła uwagę, że w tej sprawie nie ma konkretnego przekupstwa, ponieważ nie ma no, samego przyjęcia łapówki, prawda? Czy jest jakiś facet z pieniędzmi, który mówi, że to jest łapówka i mówi, że to jest dla generała. Dlaczego o tym opowiadam? No to pokazuje, proszę Państwa, że to jest kolejny przykład, prawdopodobnie przykład na to, że tam się w Rosji naprawdę ta walka buldogów pod dywanem, no właśnie wystaje spod tego dywanu, tak? Tam się kotłuje. Natomiast to są po prostu elementy prawdopodobnie wewnętrznej walki o władzę w instytucji, prawda, FSB, która, no jak wiadomo, jakby się coś przydarzyło, jak się coś dzieje, ma przydarzyć Cezarowi, zawsze gwardia pretorianów kiedyś ustalała, kto ma być następnym Cezarem. No więc Muryszow już nie będzie, jakby co, i nie będzie miał na to wpływu, ale to też pokazuje właśnie oprócz tego, że samych faktów korupcji na tak wysokim szczeblu potencjalnej, to też, że prawdopodobnie jest to kolejna sprawa polityczna. To też dobrze, facet w sumie ma szczęście, bo jeżeli go chcieli wyeliminować, zawsze mógł wyfrunąć z okna, więc tutaj honorowo dali mu możliwość uznania go za łapownika. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest taka ciekawostka z Rosji. Znalazłem ją, stwierdziłem, że ponieważ za każdym razem Państwo trochę narzekacie, że tutaj u mnie zawsze krew, pot i łzy, takie jakieś strasznie dramatyczne tematy, więc trochę takich bardziej rozrywkowo-wakacyjnych. Jeżeli chodzi o tematy rozrywkowo-wakacyjne, to kolejny temat mamy, to jest piąty już chyba, to jest sprawa dotycząca projektu 2025. To jest coś, co u nas w mediach chyba przeszło w ogóle bez echa, natomiast jest to bardzo ciekawy mechanizm dotyczący tego, jak będzie prawdopodobnie wyglądała prezydentura Trumpa. Jak Państwo być może wiecie, to jest tak, że bardzo duży zespół specjalistów amerykańskich, skupionych wokół różnych think tanków konserwatywnych, związanych z republikanami, w tym Heritage, prawda, to jest tego podstawowego, największego think tanku, oni ich skupili w jednym miejscu, zrobił coś to się nazywa Projekt 2025. To jest taki projekt, który miał stanowić taki action plan, zarówno podstawy takie no, ideologiczne, jak i taki action plan dla prezydentury Trumpa, kolejnej prezydentury. Czyli ponieważ to jest tak, że Trump, jak się jest pytany o jakieś elementy programu, to on zawsze odpowiada jakimiś pojedynczymi zdaniami. No, maksimum 5 zdań na jakiś temat to jest wszystko. No i później właśnie specjaliści różni próbują tłumaczyć, prawda, co poeta miał na myśli wtedy, kiedy powiedział to, co powiedział, prawda? Czyli rozbiór wiersza przy pomocy przypadkowych narzędzi na czynniki pierwsze. To jest zawsze problem oczywiście dla polityki wewnętrznej, problem dla polityki międzynarodowej, bo tak naprawdę nikt nie wie, co zrobi Trump, tak? Na przykład te jego słynne wypowiedzi dotyczące pokoju na ziemi, prawda, pokoju na Bliskim Wschodzie, bo w ciągu jednego dnia zaprowadzi. Jak zaprowadzi? No, jego słodka tajemnica. I tutaj sobie, i to jest najfajniejsza rzecz, bo oczywiście tam ten projekt 2025 zakłada, oczywiście ma tam różne są pomysły, tam są pomysły takie dosyć mocno autokratyczne, wskazuje się, że praktycznie to jest taki trochę rodzaj państwa autorytarnego się pojawia w rezultacie, jakbyście tak przeczytali dokładnie tą książeczkę, która jest, dostępna w internecie, możecie Państwo sobie zajrzeć. To jest, czyli ograniczenie, no, wzmocnienie bardzo mocnej władzy wykonawczej, bardzo mocne ograniczenie wszelkich funkcji kontrolnych instytucji i tak dalej, innych instytucji i tak dalej. No i to oczywiście było też, stało się tarczą strzelniczą dla demokratów, no bo z jednej strony ci wszyscy właśnie to całe zaplecze Trumpa, w cudzysłowie zaplecze, bo zaraz powiemy, że to nie było prawdziwe zaplecze. Ci, którzy mówili o sobie, że są zapleczem merytorycznym Trumpa, w związku z tym, bo są autorami, no oni właśnie przedstawiali to, że tak będzie wyglądała prezydentura, natomiast demokraci rozpoczęli sezon polowań i oczywiście atakowali ten projekt 2025. Bo sobie rzeczywiście, bo tak naprawdę ten projekt, proszę Państwa, był bardzo sprytną próbą wymuszenia jak gdyby na Trumpie, no po pierwsze w pewnej perspektywie pewnie też i nominacji, No bo przecież jak wybitny specjalista od sprawy X, prawda, napisał to w tym projekcie 2025, a to jest praktycznie taka Holy Bible, prawda, dla republikanów na najbliższą kadencję, to jakżeby on nie miał być mianowany, ale to też była próba, sprytna zresztą, narzucenia Trumpowi pewnych rozwiązań, no bo jeżeli on nie mówi, prawda, może nie ma zaplecza, to my tutaj mu to gotowe rozwiązanie przyprowadzimy. Otóż to jest tak, że w tej chwili Paul Dance, dyrektor tego projektu 2025, zrezygnował z pracy w owej fundacji, ponieważ, ponieważ tak naprawdę think tank kończy, albo przynajmniej ogranicza cały projekt po tym, kiedy Trump chyba przeczytał, a w każdym razie wyrzucił cały projekt do kosza. To jest tak, że on powiedział w pewnym momencie, ja pamiętam to jego wypowiedź, wtedy kiedy właśnie spytała się głośna sprawa tego projektu 2025 i różnych tam pomysłów, on powiedział, że ten projekt pisali jacyś ekstremiści. On nie jest ekstremistą i on w ogóle ich nie zna, tak? I w ogóle nie ma z nimi nic wspólnego. I cała ta konstrukcja, prawda, gdzie oni próbowali mu narzucić już w tej chwili, a no i na pewno narzucić później, pewną linię polityczną, uznając, że on będzie świetną marionetką w ich rękach, poszedł do kosza. Co bardzo wiele mówi o tym, w jaki sposób będzie Trump rządził i że wszystkie te spekulacje dotyczące jego różnego rodzaju działań przyszłych, właśnie szczególnie te, które gdzieś tam pochodzą pośród różnych specjalistów z Partii Republikańskiej, można bez żadnego problemu sobie wrzucić do kosza albo do właśnie różnych fantastycznych pomysłów, bo zresztą dodatkowo jeszcze, na wypadek wątpliwości, urzędnicy kampanii Trumpa jeszcze dobili, prawda, tych rannych, jak to pisała prasa, we wspólnym oświadczeniu we wtorek. Powiedzieli tak, doniesienia o upadku projektu 2025 byłyby bardzo mile widziane i powinny służyć jako ostrzeżenie dla każdego, dla każdej grupy próbującej błędnie przedstawiać swój wpływ na prezydenta Trumpa i jego kampanię. Napisali, to się dla was nie skończy dobrze. Czyli mieliśmy tutaj próbę takiego właśnie wewnętrznego, że przewrotu, ale w każdym razie wewnętrznego zdominowania prezydenta Trumpa, przyszłego prezydenta, i Trump po prostu nakazał odstrzelenie tej grupy i wyraźne powiedzenie, że tutaj nikt nie będzie Trumpowi nic narzucał. Tutaj jest tak, że tutaj zresztą wskazuje się, że i to właśnie ten zdymisjonowany zresztą chyba zdaje się pisał, że właśnie, że projekt 2025 był próbą przedstawienia pomysłów do debaty i rządzenia, no ale jego błędem było myślenie, że Trump przejmuje się czyimiś pomysłami poza swoimi własnymi i że on generalnie rządzi na podstawie, jak to ładnie określają ci odtrąceni specjaliści, rządzi na podstawie dzikiego instynktu, taktycznego oportunizmu i tego, co wydaje się popularne w danym momencie. No i właśnie tak, i wskazuje się w związku z tym, że te ataki demokratów na projekt 2025 były o tyle nietrafione, no bo oni też, prawda, strzelali do tego projektu, bo to było po raz pierwszy coś konkretnego, co można zaatakować. Również dlatego, bo właśnie tutaj o tyle śmieszne, że on po prostu, Trump, jak się zakłada, nie będzie miał żadnej platformy rządowej, czy żadnego programu, prawda, w punktach, który będzie realizował. I wskazuje również właśnie, wskazują tutaj komentatorzy amerykańscy, że każdy, kto stanie się obciążeniem politycznym dla Trumpa w jakikolwiek sposób, wyleci w sekundę. Znaczy tutaj gwiazdą ma być Trump i wszystko, co jest dla niego obciążeniem, to nie będzie tak, że on tam będzie ginął za jakiś właśnie urzędników czy za jakichś liderów, tak? Wszyscy mają pracować na niego. Jak ktoś będzie pracował na siebie albo będzie próbował zagrozić jego wizerunkowi czy skalać ten wizerunek w jakikolwiek sposób, czyli ktoś, kto będzie po stronie problem, tak, w tym równaniu, wylatuje, znika i w ogóle Trump go się pozbywa natychmiast. No więc to jest tak, że o tyle jest istotne, że właśnie ci właśnie propagandyści, przepraszam, ci specjaliści, przepraszam, republikańscy, no oni oczywiście nie pozostają w próżni, tak? Oni pozostają w partii republikańskiej, więc widać, że będą tworzyli wobec Trumpa, jak zostanie prezydentem, oczywiście jakąś wewnętrzną opozycję, ale jak to bardzo ładnie ktoś napisał właśnie w amerykańskiej prasie, nie pamiętam, który z tych publicystów, ale powiedział coś takiego, prawda, że jeżeli chodzi, że to właśnie lekcja dla tych wszystkich think tanków, które tym razem, no bo wiadomo, przed poprzednią kampanią wyborczą tego nie było, ci ludzie wokół Trumpa tak naprawdę poznawali się w Białym Domu, niektórzy z nich, znaczy spotykali się na żywo, natomiast, po raz pierwszy w życiu zresztą. Natomiast to teraz republikanie sobie wymyślili, że zrobią taką właśnie taki think, takie zaplecze merytoryczne i że ono będzie pomagało Trumpowi w rządzeniu, czyli krótko mówiąc, ono będzie rządziło, a Trump będzie frontmanem. No więc tutaj odpowiedź jest, że to absolutnie się nie wydarzy, że to jest tak, że te think tanki mogą pisać różne rzeczy, ale nie mają być brane na poważnie jako linia Trumpa. No i generalnie ktoś tam napisał, po tym nie powinny od tej pory ufać politykom, jeżeli mieli jakieś obietnice złożone, to nikt o nich już w tej chwili nie pamięta. Także tak mamy taką ciekawostkę dotyczącą zaplecza Trumpa. Czyli reasumując, Trump nie będzie prezydentem sterowalnym przez zaplecze partii republikańskiej. To on będzie mówił, znaczy to on będzie mówił, jaka jest polityka, a ich zadaniem jest dorabiać do tego ideologię, prawda? Nie, że oni powiedzą, jak to powinno być, a on ma, powiedzmy się, on ma to realizować. To w życiu tak nie będzie. No, ciekawostka. To też pokazuje też mechanizmy, jakie tam funkcjonują w otoczeniu Trumpa, ale też no, daje o tyle nadzieję na przyszłość, że cały czas wiele z tych rzeczy, które wydawały się być wyjaśnione wokół prezydentury Trumpa, no ale tak jak powiedziałem, dzisiaj ta prezydentura jest prawdopodobna, chociaż wyzwanie Harris jest duże, znaczy wyzwanie ze strony Harris, prawda, to teraz nie wiadomo za bardzo, jeszcze miesiąc temu było wiadomo, jaki będzie wynik, teraz już nie wiadomo znowu. No, natomiast to też pokazuje, że te wszystkie dywagacje różnego rodzaju właśnie specjalistów republikańskich, również właśnie związanych z tymi think tankami, a oni są zwykle zapraszani jako komentatorzy, prawda, do mediów ze strony republikańskiej, to wszystko można sobie wsadzić do kosza, bo to może nie mieć nic wspólnego z poglądami rzeczywistymi Trumpa. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tutaj już za dużo tych tematów dzisiaj nie mamy. Mamy otóż... A no właśnie, o czym jeszcze można powiedzieć? No dobrze, atak dronów w Mali, bo zastanawiałem się, czy jednego z tematów nie zdjąć, ale to mu też musimy powiedzieć, ponieważ w Mali po klęsce grupy Wagnera cały czas walki, ciężkie walki trwają w różnych miejscach. Więc to jest tak, że armia malijska na tą wielką klęskę swoją i również Wagnera odpowiedziała atakami dronów. Tutaj wiadomo, że to jest akurat na pewno malijska armia, bo sama to oświadczyła, znaczy podała. Poinformowała, że przeprowadziła ataki powietrzne we współpracy z wojskami Burkina Faso w Tinzaouatene w pobliżu granicy z Algierią. Tutaj poinformowała, że atak został przeprowadzony w ramach mechanizmu zbiorowej obrony niedawno utworzonej Konfederacji Państw Sahelu, która jednoczy reżimy wojskowe Burkina Faso, Mali i też Nigru, czyli pewnie mogły być to drony z Burkina Faso, krótko mówiąc. Tutaj jest tak, że natomiast lokalni urzędnicy twierdzą, że drony zabiły we wtorek co najmniej 6 cywilów, wśród nich Sudańczyków, Nigeryjczyków i obywateli Czadu. Inny urzędnik natomiast powiedział właśnie, że w tym ataku Rosjanie tutaj i armia malijska, chociaż Rosjanie tutaj nie występowali akurat w tym komunikacie, zabili co najmniej 10 osób. Rzecznik separatystów El Malut powiedział dla AFP, że ostrzał dronów z armii malijskiej wsparty przez Wagnera, był skierowany przeciwko cywilnym górnikom złota pracującym w kopalni w pobliżu granicy z Algierią. Dodał, że zginęły dziesiątki osób, głównie to z Hausa z Nigru i Czadyjczycy. Znowu AFP podało właśnie to, ich źródła tam lokalne, że drony zaatakowały i uderzyły w pick-upa przewożącego terrorystów i broń, ale nie podano żadnych szczegółów i to są źródła oficjalne. No generalnie to jest tak, że zarówno armia malijska, jak i Wagner przyznali w sobotę, że region poniósł poważne straty w walce z separatystycznymi rebeliantami i dżihadystami, a malijska armia jeszcze potwierdziła już w poniedziałek, że poniosła bardzo dużą liczbę ofiar, co jest wyjątkowo rzadkim przyznaniem się, bo ta armia malijska się do strat własnych praktycznie nie przyznaje. No, przypomniano, oczywiście wszyscy przypominają, że na północy sojusz CSP-DPA, prawda, czyli Koalicja Narodowo-Wyzwoleńcza Tuaregów, odniosła właśnie w weekend wielkie zwycięstwo nad armią i Rosjanami po 3 dniach intensywnych walk wokół Tinzawatene, to jest miasto na granicy tak naprawdę z Algierią. Chodziło oczywiście przez armii o to, żeby odciąć te grupy separatystów od granicy, a w związku z tym możliwości tam otrzymywania posiłków, broni i tak dalej ze strony Algierii. Jeśli chodzi o najbardziej precyzyjną informację, to Al-Kaida poinformowała, to ci przynajmniej mają solidne serwisy informacyjne jak zawsze, otóż poinformowała, że zabiła 50 Rosjan i 10 Malijczyków, co mniej więcej zgadza się również z liczbami podawanymi chociażby przez Rosjan. To jest tak, że również grupa Wagnera przyznała się do strat, w tym również do utraty dowódcy właśnie tej jednostki, która tam walczyła. No, przypomina się oczywiście, że armia malijska przejęła władzę właśnie pod hasłami wyzwolenia kraju, likwidacji grup dżihadu i separatystów i właśnie w tym celu zerwała z Francją i zawarła sojusz z Rosją. Właściwie dostała wsparcie z Rosji, bo to nie jest formalne, to nie jest w ramach formalnego sojuszu, prawda, to wysyłanie Wagnera. No jak widać, niespecjalnie to się udaje, chociaż rzeczywiście Wagnerowi udało się w Kidal, prawda, na północy dokonać, powiedzmy, znaczy wygrać kilka bitew z wojskami Tuaregów, którzy się nie do końca się spodziewali czegoś takiego. No ale teraz mamy już być może odwrócenie trendu. Proszę Państwa, i to by praktycznie było na tyle. Ja jeszcze chciałem powiedzieć może jutro opowiem Państwu jeszcze o jednej rzeczy, o ćwiczeniach chińskiej armii w Tanzanii i o generalnie Chińczykach w Afryce, bo tam również Mozambik jeszcze będzie wchodził w grę, ale ponieważ ćwiczenia się dopiero zaczęły, w związku z tym jeszcze będzie ta informacja aktualna jutro. Tak, żeby już dzisiaj nie przeciągać, ja chciałem po pierwsze podziękować Państwu bardzo serdecznie za uwagę, przypomnieć o wspieraniu na Patronite, przypomnieć również o lajkowaniu, kciukowaniu, tak, oraz możecie Państwo wspierać na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu i tak dalej. Poza tym przypominam Jazda z Cenzorami, Romani i te domu z hejterom, wiadomo co w co, Państwo tęskniliście za tym tekstem, więc go przypomnę. I oczywiście na samo zakończenie przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej, gorącej jak piorun Hiszpanii, ale firma oczywiście załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości za granicą. Link i wszystkie informacje Państwo znajdziecie sobie pod opisem, w opisie nad tunelem Hamasu, pod tunelem Chabad-Lubawicz, a w każdym razie tam, gdzie jest opis odcinka. No dobrze, proszę Państwa, to by było już na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Aha, jeszcze przepraszam, zapomniałbym, to jest ważna rzecz. Proszę Państwa, Spotify ma, na Spotify'u są jakieś problemy techniczne. Spotify robi tak, że kiedy się próbuje dodawać nowy podcast, to po prostu on wraca do strony głównej. Tak wczoraj było przez wiele godzin. Te odcinki się publikują w dziwnych godzinach, także no niestety tam nie ma żadnego w ogóle helpdesku działającego, nie ma żadnych komunikatów, po prostu jak zacznie działać, to działa, prawda? Jak nie działa, to nie działa. Ja niestety nie mam na to żadnego wpływu. To z żadnej platformy w tym momencie się nie udawało. Już próbowałem nawet na Linuxie się jakoś tam logować. Nie, absolutnie się to nie udawało po prostu. Czyli to nie było związane z platformami, czy to jest macOS, czy Windowsy. To tak samo nie działało wszędzie. Po prostu nie działało u nich i kropka. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.